po zachodzie.
Dobry wieczór. Tymi słowy witam się ze słuchaczami Merkurego i tymi słowy w studio witam konsula honorowego Ukrainy w Poznaniu, zarazem prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina, pana Witolda Chorowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie konsule, jak pan spędził święta?
Cóż, szczerze mówiąc, jeżeli mam być szczery, to wstyd się przyznać.
Dlaczego?
Dlatego, że zrobiłem dokładnie to samo, co wszyscy, przynajmniej moi znajomi, przyjaciele. I różne inne smakowitości, które powodują, że budzę się we wtorek, jak każdy wtorek poświąteczny, z wyrzutami sumienia.
Wiem jednak, że to czas bardzo ważny dla pana, czas święty.
To prawda. Rozpoczęliśmy całą naszą pięcioosobową rodziną. Rozpoczęliśmy święta Wielki Piątek tak naprawdę, przygotowując się do Wielkiej Soboty. A w sobotę uczestniczyliśmy w Wigilii Paschalnej na Ostrowie Lednickim wspólnie z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Lednica 2000. Uczestniczyliśmy w mszy świętej celebrowanej przez prymasa Kowalczyka w tym takim szczególnym zupełnie miejscu, jakim są ruiny pierwszej kaplicy chrzcielnej, w której to Mieszko obmył się w basenie i stał się chrześcijaninem.
Mm-hmm. Kiedy pan ostatni raz był na Ukrainie?
No to już dobre parę miesięcy temu, także wiele miesięcy. W zeszłym roku byłem na Ukrainie tak naprawdę i planuję już od pewnego czasu ten wyjazd. Wstępnie chciałem jechać w lutym, ale byłem zmuszony przesunąć to na później. Myślę, że w ciągu kilku tygodni na pewno będę we Lwowie.
Mm-hmm. Od początku naszej rozmowy tutaj na antenie, ale też umawiając się z panem, tytułuję pana panem konsulem, czyli rozumiem, że to pana, nie wiem jak to nazwać, oświadczenie, ta rezygnacja, tak to prasa nazwała, złożona 23 stycznia tego roku, nie wiem, nie została przyjęta, nie została pozytywnie rozpatrzona, jak to traktować?
No właśnie, było trochę takiego szumu informacyjnego związanego z tą moją decyzją, więc może to jest też dobra okazja, żeby to wyjaśnić. Sprawa jak gdyby miała swój początek we wszystkim, co się wydarzyło 22 stycznia i wcześniej, mianowicie od momentu, od grudniowego rozpoczęcia zamieszek i w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce na Majdanie w Kijowie. No ja podjąłem pewne decyzje, tak, wówczas obserwując to, co się dzieje, że no nie wyobrażam sobie, żebym mógł pełnić moją honorową społeczną funkcję, reprezentując Ukrainę w Poznaniu, jeżeli rząd Ukrainy będzie się posuwał do działań, które no wykraczają poza jakiekolwiek europejskie standardy. I tak się składa, że 22 stycznia tego roku doszło do takich jak gdyby rozpędzenia zamieszek w bardzo, bardzo brutalny sposób. Pierwsze trzy ofiary, podjąłem wtedy decyzję o tym, że to jest właściwy moment na to, żeby przekazać panu ambasadorowi Ukrainy, panu Markianowi Malskiemu, moją sugestię, moją intencję zakończenia współpracy. Mówię tak ostrożnie, nie dlatego, żeby nie byłem gotowy do takich bardziej zdecydowanych sformułowań, ale po prostu umowa, którą podpisałem, umowa, która jak sądzę, o ile dobrze wiem, jest standardem u wielu osób pełniących funkcję konsula honorowego, wyklucza rozwiązanie umowy poprzez wypowiedzenie jej ze strony konsula właśnie, więc jedyne, co mogłem zrobić, to właśnie skierować do pana ambasadora tego typu komunikat. Skończyło się to w taki sposób, że spotkaliśmy się po 4-5 tygodniach, o ile się nie mylę, po tych tragicznych wydarzeniach. I pan ambasador przekonywał mnie, żebym w dalszym ciągu pełnił swoją rolę, dlatego że funkcja, którą pełnię w Poznaniu i cała praca społeczna związana z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Polska-Ukraina jest bardzo potrzebna jego krajowi. No i przekonał mnie do tego, żeby dalej pełnić tą funkcję.
Ja rozumiem, że pan nie mógł i też nie chciał po prostu twardo zerwać tej współpracy, tego reprezentowania Ukrainy tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. Byłoby to niedyplomatyczne, tak?
Można użyć takiego określenia, tak. No, nawet nie chodzi o dyplomację związaną z tą decyzją, tak, no bo niektóre decyzje podejmuje się wbrew standardom dyplomatycznym, ale przyznaję, że podejmowałem tą decyzję o tym, żeby jednak wysłuchać, czy przychylić się do prośby pana ambasadora, czy zgodzić się z nim w sytuacji, kiedy już doszło do przejęcia rządów przez obecną koalicję, czy przez obecne siły rządzące, które, mimo że ja tu wyraźnie chcę zaznaczyć, to moja decyzja nie miała żadnego kontekstu o charakterze politycznym. Chodziło o sposób sprawowania władzy tylko i wyłącznie, tak? Bo ja w sprawach polityki ukraińskiej zwykłem się nie wypowiadać. No, w każdym razie, no, dało mi to jakieś pole do tego, żeby powiedzieć, okej, gdzie pracujemy dalej.
Tak pan napisał w oświadczeniu, że moja decyzja nie ma związku z preferencjami politycznymi czy negocjacjami rządu Ukrainy z Unią Europejską. Panie konsulu, ale rozumiem, że pan czuje się i jest reprezentantem, no właśnie, narodu ukraińskiego czy państwa ukraińskiego?
No, bardzo dobre pytanie mi pan zadał. Sam nie wiem, jak je odpowiedzieć od strony formalnej. Rzeczywiście reprezentuję państwo ukraińskie, tak? Reprezentuję, jestem takim społecznym urzędnikiem, tak? To nie jest to samo, co reprezentowanie państwa w osobie ambasadora. To jest jednak duża różnica, tak? Znaczy, od strony jak gdyby takiej formalnej, z tego co wiem, to konsul nie jest dyplomatą, tak? Jest po prostu urzędnikiem konsularnym, który pełni określone obowiązki związane z obsługą obcokrajowców, z obsługą osób, które przebywają na terenie, na którym pełni swoją funkcję. W moim przypadku jest to cała Wielkopolska. Udzielamy tym osobom pomocy, jeśli tego wymagają. To jest jak gdyby jeden cały zbiór funkcji pełnionych przez konsula honorowego. Jest też drugi obszar rozwijania tych relacji kulturalnych, czasem biznesowych między krajami. Więc w tym drugim sensie niewątpliwie reprezentuję naród ukraiński również, ale pozwolę sobie dodać, że jestem Polakiem i czuję się przede wszystkim Wielkopolaninem właśnie i nie ukrywam, że nie pełniłbym mojej funkcji z pewnością, gdybym nie był pewien, że działam również w interesie mojej dużej ojczyzny i tej mojej ojczyzny, jaką jest Poznań Wielkopolska.
A jaki to interes, to powiemy w dalszym ciągu naszej rozmowy. Jeszcze jedno pytanie tytułem takiego rozbiegu i wstępu. Czy w 2012 roku, kiedy pan zostawał konsulem, spodziewał się pan, że to będzie tak dramatyczny czas dla Ukrainy? I też w jakiś sposób trudny dla pana.
No, nikt się chyba tego nie spodziewa, prawda? No, nie sposób tu powiedzieć, że ktokolwiek się spodziewa. Ja również się oczywiście nie spodziewałem. Raczej, jeżeli było coś, czego się bałem, to jest jakaś taka postępująca stagnacja w relacjach między Ukrainą a Polską, czy między Ukrainą a Unią Europejską. Przyznaję, że nie byłem przekonany, że do podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a Unią Europejską rzeczywiście dojdzie, bo było to przynajmniej wątpliwe albo niepewne, więc oczywiście tej pewności nie miałem, nie byłem żadnym hura optymistą. No ale najwięksi pesymiści chyba wówczas nie przewidywali, jak ta sytuacja może się potoczyć.
Konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu, Witold Chorowski, jest gościem rozmowy po zachodzie, która potrwa do 22. Rozmowę realizuje Mariusz Siuda, przygotował i prowadzi Rafał Rygulski. Piosenka wybrana przez naszego gościa, pana konsula. Thank you.
Jest daleko do ciebie i gorzko, i za dużo to niebo i pola, do niezmierzchu i dymie błękitnym, jak te węgle przy drodze do polem.
Zespół Daga Dana też jest takim, można powiedzieć, ambasadorem Polski na Ukrainie i Ukrainy w Polsce, tak?
Panie redaktorze, coś więcej, to jest ambasador Poznania na Ukrainie również, przecież to jest poznańsko-lwowska grupa, tak w pewnym uproszczeniu, tak? Więc z którymi też nasze stowarzyszenie trochę się czuje związane, tak? Odrobinę żeśmy im pomogli na początku ich drogi. Byli naszym gościem. Pomogli również nam, występując w ramach jednego z festiwali Ukraińska Wiosna.
Gdyby Państwo chcieli włączyć się do naszej rozmowy, to jak zwykle można 618-654-654. Do 22 rozmawiamy z konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu, Witoldem Chorowskim. Panie konsulu, pan w zasadzie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, odziedziczył tę funkcję konsula po ojcu, tak?
Jest to pewien element, tak, rzeczywiście uśmiecham się, jak o tym myślę, choć no nie do końca jest to, to jest również smutna historia przecież, ale z drugiej strony nie spotkałem wśród moich znajomych, przyjaciół, czy takich kolegów właśnie związanych z dyplomacją, nie spotkałem żadnej tego typu sytuacji, tak, żeby ktoś, ojciec i później syn, żeby byli konsulami. A to rzeczywiście no, jest historia ciekawa. Mój ojciec w 2007 roku został konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu. Było to związane, przypominam, 2007 rok, bo ogłoszenie o tym, że Polska i Ukraina będą razem organizować Euro 2012, więc to była taka dwunarodowa mobilizacja. Wszyscy byli pełni nadziei, że to nas zbliży z Ukrainą. To był taki moment, kiedy mój tata podjął również decyzję w tym samym roku o tym, żeby wspólnie z grupą znajomych ukrainofilów, można by tak powiedzieć, organizować Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna. Mój ojciec był takim człowiekiem, wszyscy, którzy go znają, chyba potwierdzą, że miał rozmach, lubił coś robić od razu i porządnie i na określoną skalę. Stąd też ten festiwal bardzo szybko stał się bardzo znaczącym w ogóle punktem prezentowania kultury ukraińskiej poza jej granicami. Uzyskał bardzo wysoki status. Są tacy, którzy uważają, że w ogóle to jest największy festiwal kultury Ukrainy poza Ukrainą. I ta smutna część historii jest taka, że w 2011 roku, niedawno była trzecia rocznica śmierci mojego taty, on odszedł. No i my jako rodzina no, zostaliśmy z różnymi rozterkami, tak? Co z tych wszystkich przedsięwzięć, które mój tata rozhulał, a było ich sporo, bo też to był społecznik taki typowy, wielkopolski, tradycyjny społecznik. On się angażował w masę różnych przedsięwzięć. Już no, nie będę mówił o wszystkich, ale tego było naprawdę sporo. No, uznaliśmy, że jednak ten projekt współpracy poznańsko-ukraińskiej wymaga wsparcia, tak? Mówię, wymaga wsparcia, dlatego że nie był to na tyle dojrzały projekt, żeby łatwo mu było przetrwać bez jakiegoś wsparcia mojego taty. Więc nie ukrywam, że w momencie, kiedy padła propozycja ze strony ambasadora Ukrainy, że no, jeśli chcesz to kontynuować, no to proponujemy ci kontynuację tej misji konsularnej. No powiedzieliśmy sobie z zespołem całym, mówię powiedzieliśmy, bo to była też decyzja, czy współdecyzja mojego najbliższego kręgu współpracowników i przyjaciół ze Stowarzyszenia Polska-Ukraina, że działamy dalej, tak? A funkcja konsularna w tym bardzo pomaga jednak. Więc podjęliśmy się tego i cieszę się z tego, że możemy wiele rzeczy robić, które uważam za po prostu dobre i dla Poznania, i dla Ukrainy.
Mm-hmm. 8 kwietnia, 3 lata temu, pański ojciec Łukasz Chorowski zmarł, czyli niemal w tą 3. rocznicę się spotykamy. Ale i to tutaj może być, no nie wiem, czy to jest jakiś ewenement też, czy nie, bo ja wyczytałem, że konsul honorowy to ktoś, kto jednak ma korzenie w tym kraju, który go deleguje do pełnienia tej funkcji, ale tu się dowiaduje, że rodzina Chorowskich poznaniaków nie ma korzeni ukraińskich.
Tak, ja mogę powiedzieć, że akurat moja rodzina jest bardzo silnie związana z Wielkopolską już od wielu pokoleń. I to z różnymi regionami tej Wielkopolski, głównie z Poznaniem. I nie mamy żadnych korzeni na Ukrainie, no taka jest prawda. Ale nie jest to żaden ewenement specjalny, bo wśród moich kolegów konsulów honorowych w Poznaniu muszę powiedzieć, że wielu nie ma korzeni z, nie wiem, ale pewnie więcej niż połowa.
Mhm. Czyli rozumiem, że powiedzmy miłość do kraju może być też dobrym argumentem, żeby podjąć się misji konsula.
Czasem to jest miłość, ale wie pan, panie doktorze, po poznańsku bym unikał wielkich słów, co do których różne osoby mogą mieć różne definicje. Ja bym powiedział, czasem to jest zainteresowanie, czasem to jest jakaś pasja rzeczywiście, czasem to są relacje biznesowe. Wielu przedsiębiorców mających swoje firmy za granicą reprezentują ten kraj jako wysyłający w swojej ojczyźnie, więc takie sytuacje też się zdarzają i to też jest model sprawdzony i dobrze znany w tym świecie.
A konsulów w Polsce mamy około 200, nieco może więcej niż 200 i z tego większość to są właśnie konsulowie honorowi, którzy się od tych zawodowych odróżniają tym, że pracują społecznie.
To prawda,
a nawet
tak.
Dokładają do tego interesu, bo też wyczytałem, że wskazane jest, aby konsul honorowy był człowiekiem dobrze sytuowanym, bo to on finansuje ewentualnie placówkę konsularną, tak?
No do pewnego stopnia tak jest, tak. Tak. Znaczy w moim przypadku ja nie jestem osobą aż tak majętną, żebym zostawał konsulem dlatego ze względu na swój status majątkowy, bo to by była... W moim przypadku na pewno nie byłbym w stanie się tego podjąć. Natomiast tak się złożyło, że no, ja jestem, występuję w roli raczej takiego działacza społecznego, tak? I to jest kapitał, którym w pewnym sensie dysponuję.
Mhm. Jest jednak rzeczą ciekawą to, że Chorowcy, a konkretnie pański ojciec, Ukraińców po raz pierwszy spotkał w Stanach Zjednoczonych. I to było w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Co to za historia?
Mój tata pod koniec lat 70. rzeczywiście był na takiej rocznej praktyce sadowniczej w Stanach Zjednoczonych wspólnie z grupą młodych polskich sadowników wysłanych przez Instytut Sadownictwa, jeżeli się nie mylę, wtedy. I spotkał tam rodziny ukraińskie, bo zdaje się nawet więcej niż jedna, więc rodziny ukraińskie, przez których został ciepło bardzo przyjęty. Ja myślę, że to też tęsknota za ojczyzną spowodowała...
A to byli też praktykanci, czy to byli emigranci?
Nie, to byli emigranci. To byli emigranci w stanie Washington. I myślę, że to spotkanie z nimi dało mu taką namiastkę słowiańskości na obczyźnie i taki... wrócił w każdym razie bardzo zauroczony ich ciepłem, ich serdecznością i taką słowiańską gościnnością właśnie. I mu to gdzieś tam zapadło w głowie i w sercu. I kiedy w latach 90. dość przypadkowy sposób na początku poznał ludzi, którzy przyjeżdżali z Ukrainy do Wielkopolski po prostu za chlebem, tak, pracując w gospodarstwach rolnych. No to zainteresował się, skąd są, kim są ci ludzie. Okazało się, że wśród nich jest sporo niezwykle dobrze wykształconych ludzi. Zresztą tak samo jak Polaków wyjeżdżających pewno z 10 lat wcześniej gdzieś tam na zachód do Niemiec czy jeszcze dalej. Więc trochę zauroczony ludźmi, sposobem, w jaki oni myślą, jak bardzo są pracowici, jednak z jak trudną rzeczywistością się muszą zmierzyć, zaczął ich odwiedzać. Głównie jeździł do wsi Cychany w powiecie borszczowskim, to jest w województwie tarnopolskim na Ukrainie. No i tak to jego zainteresowanie przeszło w pasję pomagania, w pasję wspierania miejscowej szkoły, później szpitala, później parafii miejscowej. No i tak się to zaczęło toczyć, tak? I jego praca została zauważona, doceniona, dostał szereg nagród ukraińskich za swoją pomoc społeczną pełnioną na rzecz tamtej społeczności i powierzono mu tą funkcję, zaproponowano mu pełnienie funkcji konsula honorowego w Poznaniu. Mm-hmm.
Tato kupił gospodarstwo właśnie w owych Cychanach, tak?
Dokładnie, Wydzierżawiu.
Wydzierżawiu.
Tak.
Ktoś tam teraz jest z rodziny, gospodaruje?
Nie, ta działalność biznesowa została z biegiem lat wyciszona. Mój brat w dalszym ciągu posiada tam dom, który zresztą chętnie odwiedzamy wszyscy.
Mhm. A te zasługi, to ja tylko kilka wymienię, bo to było właściwie wsparcie szpitala w Borszczowie, to był zakup między innymi sprzętu medycznego, oświetlenie też nowoczesne. W jednym kościele tato sfinansował w Łosiaczu nowy dach, w drugim dwa dzwony. Czyli poczuł się mocno związany z tamtą lokalną społecznością w województwie tarnopolskim, tak? W powiecie borszczowskim.
Ja myślę, że z jednej strony poczuł się związany, natomiast z drugiej strony bardzo chciał pomóc ludziom. Znaczy, myślę, że byłoby dużym uproszczeniem traktowanie go jako jakiegoś bogatego fundatora z Polski, tak? Raczej on był osobą, która niezwykle dbała o to, by rzeczy, które decyduje się finansować bądź współfinansować, były bardzo mocno związane z potrzebą. On też miejscowej społeczności stawiał wymagania. Mówił, że ja zrobię to, ale wy musicie zrobić tamto. Pamiętam jego działalność na rzecz szkoły w Cychanach. To było taki bardzo wdzięczny też myślę, ciekawy też do opowiedzenia przykład, że on angażował się wiele w podniesienie poziomu wyposażenia tej szkoły w pomocy naukowe, w komputery, wyposażenie sal chemicznej, biologicznej i tak dalej, ale oczekiwał też twardo, mówię to z uśmiechem, przypominając sobie różne sceny z jego życia, określonych wyników w nauce, fundował stypendia, ale wymagał wyników w nauce, takich bardzo konkretnych. Więc no, było to takie połączone, tak ja bym powiedział, właśnie wielkopolskie, zdroworozsądkowe: pomogę, ale ty też sobie musisz pomóc.
Mhm. A brat mieszka właśnie w tym obwodzie borszczowskim?
Mieszkał tam kiedyś, w tej chwili mieszka koło Nowego Tomyśla. Prowadzi tam gospodarstwo, które wcześniej prowadził mój tata.
Mhm. A te związki, mówi pan, że jednak jeździcie tam?
Tak, to jest dom letni, można tak go określić.
Aha, czyli na co dzień nie mieszkacie?
Nie.
Nie boicie się o ten majątek w tej chwili?
Wie pan, powiem panu, tak, no jak ktoś ma dobrych sąsiadów, to się nie musi bać. I można powiedzieć, że jest to też metafora naszych relacji z Ukrainą.
Rozumiem. Proszę państwa, do 22 rozmawiamy z Witoldem Chorowskim, konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu, i kolejna piosenka wybrana przez naszego gościa.
Только и никто.
ich tyle spójrz, głowa przy głowie. Żyjemy tutaj sami, jak Robinsonowie. Tylko dla nas te twarze i te smutne oczy, którymi film z ekranu w nieco się
Panie Witoldzie, co pan myśli w tej chwili o rozwoju sytuacji na Ukrainie? Jest pan spokojny, jest pan zaniepokojony, jest pan zmartwiony, smutny?
No wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, tak? I jako Polacy, i jako Ukrainofile, mogę powiedzieć o moich przyjaciołach. Bo sytuacja nie jest dobra ani dla Polski, ani dla Ukrainy, oczywiście nie w nieporównywalnym stopniu zupełnie. Trudno powiedzieć, jak to się rozwinie, tak? I w zasadzie cały ten kryzys, z którym mamy do czynienia już od kilku miesięcy, charakteryzuje się cały czas dokładnie tym samym. Jest kompletnie nieprzewidywalny. I to samo mogłem powiedzieć w grudniu, w styczniu, lutym, marcu i teraz mamy kwiecień, za chwilę maj. I w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieć, czy jeszcze 15 maja, w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieć, czy wybory będą spokojne i czy się w ogóle odbędą. Mm-hmm. Zaplanowane na 25 maja.
A tak właśnie mówimy, że nie wiadomo, jak to się rozwinie, dokąd to będzie zmierzało, ale tak naprawdę to jest coraz dramatyczniej, coraz, by nie powiedzieć, coraz gorzej.
Nie wiem, czy jest coraz gorzej. Mi się wydaje, że od kilku dni sytuacja jest mniej więcej podobna. Oczywiście powstają te inicjatywy separatystów. Mamy teraz kolejną samozwańczą republikę ogłoszoną. Ja myślę, że to są takie próby. To oczywiście tylko i wyłącznie moja spekulacja. Próby częściowo realizowane przy udziale miejscowej jakiejś ludności, częściowo zasilane pewno ochotnikami, czy nawet zawodowymi żołnierzami z Rosji. No, nie wiem, do jakiego stopnia to jest poważne, czy tu chodzi o to, żeby rzeczywiście zdestabilizować południowy wschód Ukrainy. Czy na przykład, bo też są analitycy, którzy na to zwracają uwagę, może chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przestano mówić o Krymie.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, kiedy miesiąc po pana, nazwijmy to tak rezygnacją, tak to się już nazwano, okay. I tak, mm-hmm. tak po złożonej przez pana rezygnacji rozmawiał pan z ambasadorem, to czy gdyby nie to, że wtedy już prezydent Janukowycz był uciekł z Ukrainy,
tak.
To pan podtrzymywałby swoją wolę zaprzestania dalszej, pełnienia misji dalszej, czy pan by czekał dalej?
Rozumiem, no panie redaktorze, rozumiem pytanie, ale strasznie trudno na nie odpowiedzieć. No to jest pytanie z gatunku co by było gdyby, tak? Nie wiem. Myślę, że gdyby sytuacja była... mogę powiedzieć tak. Gdyby moja rozmowa z ambasadorem odbywała się w takich samych warunkach jak 23 stycznia, to myślę, że bardzo bym prosił pana ambasadora, żeby uwzględnił mój wniosek.
Mhm. To mogłaby być tylko prośba właśnie, tak?
To mogłaby być tylko prośba, dlatego że no taki jest, jak już wspomniałem, charakter umowy konsularnej, tak? Mógłbym go prosić przedterminowe zakończenie umowy.
A dzisiaj, kiedy ta sytuacja jest taka jest, kiedy te ruchy separatystyczne wydaje się, że się w tych różnych punktach uaktywniają. Teraz tym punktem zapalnym jest Słowiańsk w obwodzie donieckim. Czy pan rozważa też ewentualnie uzależnienie dalszego sprawowania funkcji konsula od rozwoju sytuacji na Ukrainie?
Nie, znaczy, wie pan, no, no dzisiaj mamy taką sytuację, że legalne władze Ukrainy, za które uważam obecnie rządzących,
bo nie każdy je uważa.
Dokładnie, dlatego podkreśliłem to. No jednak nie posuwają się do narzędzi, które no, na pewno nie określilibyśmy zgodnymi zasadami demokracji, czy z wartościami, które w Europie uważamy za nadrzędne. No takiej sytuacji nie ma, tak? No, doszło do w ostatnich, poprzednich miesiącach u schyłku władzy Janukowycza na Ukrainie, doszło do absolutnie wyjątkowych decyzji i działań i to była sprawa no, absolutnie ekstraordynaryjna i dlatego moje decyzje były radykalne, natomiast dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Tak? No, to nie chodzi o to, że trudna sytuacja Ukrainy absolutnie nie będzie mnie zniechęcała do pełnienia mojej funkcji. Tak?
I rozumiem, że też pan wręcz przeciwnie pan apeluje o pomoc dla tych zwykłych mieszkańców Ukrainy, ale też dla tych bojowników o demokrację na Ukrainie.
To rzeczywiście, znaczy może rzeczywiście cofnę się na sekundę do dnia 22 stycznia. Proszę zwrócić uwagę, wtedy padły pierwsze 3 ofiary. 23 to był czwartek. Wydałem oświadczenie o tej rezygnacji, jak pan powiedział. Tego samego dnia wieczorem zrobiliśmy takie spontaniczne zebranie sztabu antykryzysowego pomocy Ukrainie. I doszło do nieprawdopodobnej historii w ogóle. Znaczy ja nie przypuszczałem, że to w ogóle może mieć miejsce. Powtarzam raz jeszcze. W czwartek wieczorem spotkanie. Szybka decyzja o uruchomieniu akcji zbierania ciepłej odzieży, kurtek, kocy i środków opatrunkowych dla Ukrainy. I co się stało? W ciągu weekendu, bo to też wbrew pozorom nam nie sprzyjało, tak? W ciągu weekendu udało nam się zebrać 3 tony rzeczy. To było ponad 300, prawie 350 worków 120-litrowych z kocami, z kurtkami i tak dalej. Drodzy Państwo, to było coś nieprawdopodobnego. Znaczy, to było jak burza, tak? W poniedziałek wieczorem miałem zastawione biuro po sam sufit ubrań, środków opatrunkowych, wszystkich rzeczy potrzebnych Ukrainie.
Dotarło to we właściwe ręce?
Tak, był z tym co prawda duży problem. Nie mogliśmy przerzucić tego przez granicę. Te granice zostały wtedy uszczelnione przez służby ukraińskie. Był z tym duży kłopot. W końcu nam się udało. Część towaru trafiła małymi samochodami na Ukrainę. Część dużym tirem, kontenerem dotarła do Kijowa, została tam zaplombowana przez służby celne. Natomiast był taki moment już w lutym, gdzie samoobrona Majdanu zdecydowała się w asyście, żeby nikogo nie podejrzewał o jakąś defraudację czy jakieś działania nie fair. W asyście dziennikarzy, polskich dziennikarzy, w asyście polskich kamer po prostu otworzyli się ten kontener i wydali rzeczy potrzebującym, także te wszystkie rzeczy trafiły do Poznania. Ale co się wydarzyło dalej? Tak? No, w momencie, kiedy wiedzieliśmy, jak trudno jest dowieźć do potrzebujących te wszystkie rzeczy, doszło do, można powiedzieć, masakry wręcz na Majdanie w lutym. I wtedy uruchomiliśmy tą poznańską akcję pomocy rehabilitacyjnej osobom poszkodowanym. Zebraliśmy środki pieniężne, które przeznaczaliśmy na wsparcie osób rehabilitowanych w Poznaniu, czy leczonych, wręcz niektórzy trafili do Poznania w bardzo ciężkim stanie. W dalszym ciągu w Poznaniu przybywa kilka osób z Ukrainy, które zostały poszkodowanych wówczas, odbywają rehabilitację, leczą się i to wszystko dzięki wam, poznaniacy.
Bo to sfinansują poznaniacy, tak?
Tak. Część tych chorych jest tutaj u wolontariuszy. Część z nich ma finansowane z pieniędzy z naszej wspólnej zbiórki takie najpotrzebniejsze wydatki. Część chorych leczy się w szpitalach wojewódzkich, część z nich jest w szpitalach miejskich.
Z NFZ-em w razie czego jesteście dogadani?
Nie, nie, tutaj zaznaczam, dobre serce okazał zarówno prezydent Poznania, jak i marszałek Woźniak.
I tutaj mamy pewność, że tych pieniędzy starczy, bo wiem, jak to jest z leczeniem, jak to czasem trudno przewidzieć, a koszty?
No to prawda, natomiast no, każdorazowo jesteśmy na tyle dobrze zorganizowani, że każdorazowo prosimy o akceptację tego konkretnego chorego, czy można go przywieźć tutaj na leczenie, czy nie, i decyzje są podejmowane bardzo odpowiedzialnie.
Panie konsulu, 25 lutego również pan w tym apelu do włodarzy gmin wielkopolskich zaapelował o pomoc w organizacji letniego wypoczynku dla ukraińskich uczniów. Jaki tutaj jest odzew?
No tak, to był apel z prośbą nie tylko o wypoczynek, ale również to był apel z prośbą właśnie o tą pomoc rehabilitacyjną.
Tak, tak.
Uznaliśmy, że Wielkopolska jest na tyle odległa od krańc Ukrainy, że ta pomoc o charakterze rehabilitacyjnym będzie najbardziej właściwa. I przyznam się szczerze, że ten odzew ze strony samorządów jest naprawdę budujący. Szereg gmin czy powiatów odpowiedziało na nasz apel albo konkretnymi działaniami, albo poparły, ale wysyłając do mnie listy. No nie chcę może wymieniać wszystkich, żeby się to, żeby nie było jakiejś tutaj jakiegoś faux pas, dlatego że nie byłbym w stanie wymienić wszystkich, ale były miasta, które ufundowały przyjazd określonej kilkudziesięciu na przykład dzieci ukraińskich
do nas dzieci, przyjadą.
Oczywiście, wiem, że są takie plany i w Urzędzie Miasta Poznania i w Urzędzie Marszałkowskim, aby spore grupy ukraińskich dzieci i młodzieży przyjechały do nas na wakacje. Część z nich na pewno będzie się integrowała w tym czasie z Polakami. Z tego bardzo się cieszę, bo to są takie inwestycje bardzo trwałe.
Ma pan w tej chwili przyjaciół na Ukrainie? To może takie pytanie trochę retoryczne, no ale ma pan przyjaciół na Ukrainie?
No oczywiście.
I co, odzywają się do pana w tych dniach, właśnie w tych ostatnich tygodniach z jakąś konkretną pomocą, z prośbą o pomoc, pytają o jakąś możliwość wsparcia pewnych konkretnych rzeczy. Jak te relacje w tej chwili wyglądają z tymi przyjaciółmi?
Wie pan, no odzywają się do nas również osoby, które są znajomymi naszych znajomych. To nie są tylko i wyłącznie, albo czasem zupełnie obcy ludzie, tak? Wiele dobrego zrobiła akcja Poczty Polskiej, wysyłania paczek za nieodpłatnie na Ukrainę i wiele osób z tego korzystało. Ona była ważna do końca marca. Podjęliśmy działanie, mówię teraz, podjęliśmy jako Komitet Solidarności z Ukrainą. To jest ogólnopolska, taka nieformalna organizacja zrzeszająca osoby i organizacje pracujące na rzecz Ukrainy, aby w Poczcie Polskiej przywrócono ten projekt. Wiele osób w Wielkopolsce również wysyłało paczki w ramach tego projektu do konkretnych osób na Ukrainie. My pomagaliśmy te adresy zdobyć. Paczki żywnościowe, to były konkretne rzeczy. My jako stowarzyszenie, korzystając ze środków zgromadzonych przez poznaniaków na naszym koncie, pomogliśmy rodzinie, na przykład rodzinie na Podolu, której syn zginął na Majdanie, i no nie ukrywam, że no byli w takiej sytuacji, że trzeba było im pomóc, kupić im żywność, ubranie dla dzieci i takie rzeczy. No, zostało to zorganizowane przez nas i im dostarczone. Poza tym pomogliśmy nie tak dawno grupie ukraińskich Tatarów przebywających w takim ośrodku dla uchodźców pod Lwowem. Za kwotę 4000 zł kupiliśmy im żywność takiego o długoterminowej trwałości i mają to już u siebie. Także te pieniądze pracują i bardzo się cieszę, że w imieniu Poznania i Wielkopolski mogę takim osobom możemy pomagać, tak.
Mm-hmm. W swoich podróżach na Ukrainę był pan na Krymie?
Nie byłem na Krymie. Jeśli chodzi o Morze Czarne, byłem w Odessie i pod Odessą, natomiast na samym Krymie nie byłem.
Mm-hmm. Ale nie jest to ta sytuacja tam dla pana jakąś abstrakcją totalną?
Nie.
Mhm.
Znaczy, może tak, jeśli chodzi o takie fakty mało znane, może to słuchaczy zainteresuje. Dla mnie wielkim zaskoczeniem i nie ukrywam, że z dużym takim oburzeniem zareagowałem na sygnały. Pamiętacie być może państwo, kiedy docierały do nas kolejne newsy medialne o tym, że żołnierze ukraińscy w swoich bazach wojskowych na Krymie no nie reagują zbrojnie, ale no nie zawsze się poddawali, część z nich się poddała, część nie i tak dalej. Mało mediów o tym pisało, w jakich warunkach oni działali. To znaczy, dotarły do mnie z trzech niezależnych źródeł, podkreślam, informacje od świadków, od osób, które mają tam rodzinę albo znajomych, że część tych żołnierzy przynajmniej dostawała ultimatum, że Rosjanie, czy separatyści, czy nie wiem jak nazwać te grupy, tak wyraźnie sygnalizowały, że wiedzą, gdzie ich dzieci chodzą do przedszkoli, szkół, gdzie mieszkają ich rodziny. To jest nieprawdopodobna sytuacja w ogóle. To jest, dla mnie było to tak oburzające, że no, mówię o tym, bo wiem, że tak po prostu było i media o tym nie pisały, a to jest po prostu no, nieprawdopodobne wręcz.
Mhm. Czyli
byli pod ogromną presją.
Proszę pana, mamy zupełnie nowe informacje, znaczy nie z tej godziny, ale sprawdzałem dzisiaj doniesienia, no to morderstwo ukraińskiego polityka Wołodymyra Rybaka, atak na ukraiński samolot. Ku czemu to zmierza?
Nie wiem, znaczy ja mam ogromną nadzieję, ale mówię o nadziei tylko w tej dramatycznej sytuacji, że ta sytuacja, że w ogóle niepokoje zostaną przez ukraińskie wojsko, czy ukraińską milicję, zostaną wygaszone po prostu, tak? Znaczy uważam, że Ukraińcy powinni działać stanowczo, bo to na pewno nie jest tak, że słyszałem już nieraz takie tezy, że tam mieszkają rusofile i tak naprawdę kolejne referendum, to podobnie jak na Krymie, by wyjaśniło sytuację na rzecz Rosji. Z tego, co wiem, to jest nieprawda, że są wiarygodne ponoć badania, z których wynika, że to nie jest tak, że większość tych regionów opowiada się za przyłączeniem do Rosji, więc tego typu separatystyczne gesty uważam za naprawdę szkodliwe i dla demokracji, i dla jedności państwa ukraińskiego i powinno się wygasić.
No tak, ale to tam pewno różne siły pracują nad urabianiem tak. Społeczeństwa i tak zwanej opinii publicznej. Mamy prowokacje, dezinformacje, propagandę, kłamstwo, zamykanie wolnym mediom, niezależnym, obiektywnym mediom, straszenie Europą, jako też straszenie faszyzmem.
To prawda. Weźcie państwo pod uwagę, że w tamtym regionie bardzo popularne już od wielu, wielu lat są media po prostu rosyjskie. To wynika z tego, że zamieszkują te tereny osoby, dla których język rosyjski jest językiem rodzinnym, co nie znaczy, że się czują Rosjanami, ale dla wielu z nich język rosyjski jest po prostu pierwszym językiem. I w pewnym sensie jest to naturalne, że korzystają z mediów rosyjskich i takie są konsekwencje właśnie tego, tak? To znaczy media rosyjskie są podporządkowane interesom obecnej władzy i to jest tak działa propaganda, tak?
Mm-hmm. A jako konsula, w jakimś stopniu też reprezentanta Ukrainy, czy pana przez tata, jak w ogóle wasza rodzina jest związana z Ukrainą, czyli również mówię o latach, kiedy pański tato piastował funkcję konsula honorowego, czy was no nie wiem, jak to nazwać, nie denerwuje to, że Ukraina nie zwalcza korupcji, że jednak jest utożsamiana z tą korupcją. I to jest też powód, to jest też argument wykorzystywany przez Rosjan, którzy mówią, że oni zrobią porządek, oni...
No akurat Rosjanie, i to jest jedna z niewielu rzeczy, które można powiedzieć pozytywnych w tej sytuacji o Rosjanach, nie mówią o zwalczaniu korupcji na Ukrainie, bo mają u siebie z tym problem. Natomiast absolutnie jest tak, że nas to irytuje. Tylko tego typu problemy, o których pan mówił, to jest kwestia nie tyle zwyczajów mas, czy takiego, nie innego społeczeństwa, co po prostu jest to efektem takich wręcz strukturalnego problemu na Ukrainie już od lat, tak? No bo można powiedzieć, ludzie z Polski, szczególnie zachodniej Polski, gdzie ta Ukraina jest dość odległa, nie tylko geograficznie, ale i mentalnie. Ja słyszałem nieraz, a nie pojadę, bo słyszałem, że policja bierze łapówki, tak? I niewiele osób zdaje sobie sprawę, że rzeczywiście oni brali łapówki, choć wcale nie tak często pewnie, jak o tym się mówi, ale oni biorą łapówki między innymi dlatego, żeby móc kupić paliwo do swoich radiowozów, czy żeby kupić wręcz wyremontować radiowóz jakiś. Znaczy, to jest degeneracja państwa, która ma daleko idące konsekwencje, więc w Ukrainie, rząd ukraiński, przed rządem ukraińskim jest ogromne zadanie budowy nowego państwa niemalże od podstaw, z nowymi ludźmi, w oparciu o nowe wartości, i to jest ogromny projekt, tak?
Czy takie państwo jest gotowe do wejścia do Unii Europejskiej? Czy ono w ogóle chce wejść?
Nie wiem, czy można powiedzieć o tym, czy państwo chce, czy nie chce. Myślę, że większość ludzi będzie chciała. Myślę, że dzisiaj, jeśli można coś wytknąć Unii, to również to, że Unia nie dołożyła starań, żeby ludzie na Ukrainie wiedzieli, co to jest Unia. A Unia miała możliwości do tego, żeby zainwestować pewien wysiłek i również pieniądze.
Na razie im to tłumaczą media rosyjskojęzyczne.
No, cóż to,
Unia.
Tak? Znaczy, Unia nie wykonała z podstawowego zadania, nie prowadziła komunikacji ze społeczeństwem ukraińskim, gdzie widziała, że nie można w tej sprawie liczyć na władze Ukrainy. I bardzo żałuję, że tak się stało. Myślę, że byłoby, historia wcale nie byłaby podobna do tej obecnej, gdyby ten wysiłek miał miejsce. Komunikacyjny właśnie.
Ja spytałem o gotowość państwa, bo to jest troszkę tak, jakby chcieć starą dryndą wziąć udział w wyścigu Formuły 1.
No wie pan, no to Polska też była kiedyś starą dryndą, tak? To znaczy, wiadomo, że nic się nie wydarzy od razu. Ukraina dzisiaj nie jest gotowa do członkostwa w Unii. Zgoda. Jutro też nie będzie. Ale już pojutrze, czy po pojutrze, przy dużym wysiłku, to myślę, że będzie możliwe. Tylko, żeby to było możliwe, no to potrzeba trochę spokoju, bo wdrażanie tak istotnych zmian, jakie potrzebuje Ukraina, to jest ogromny wysiłek, tak? I my też musimy to rozumieć i pomagać im na tyle, na ile możemy, oczywiście, w przezwyciężeniu tych barier.
A okazja do pomocy jest. Przypomnijmy, był apel pana konsula do samorządów o, to może mały apel, znaczy może mała symboliczna pomoc nasza może być, ugoszczenie tutaj dzieci, uczniów ukraińskich, ale zawsze, tak? To jest drobny gest i
można,
ważny.
Można pomagać na bardzo różne sposoby.
I cały
państwa.
Czas można finansować leczenie.
Można wrzucać pieniądze do naszych skarbów bądź na nasze konto. Na stronie internetowej poznajsąsiada.org znajdują się wszystkie szczegóły i kopia zgody Ministerstwa Administracji w tej sprawie. Oprócz tego można się interesować tym, co robimy, co się dzieje w ogóle w Wielkopolsce i pomagać inicjatorom, przecież to nie tylko nasze stowarzyszenie, to ileś jest takich grup roboczych, które pracują. I wreszcie myślę, że można się trochę solidaryzować również z Ukrainą przez udział w tych wydarzeniach, które dla poznaniaków szykujemy. Mam na myśli tegoroczną edycję Festiwalu Ukraińska Wiosna. Będzie okazja zobaczyć wspaniały Teatr Charkowa, partnerskiego przecież dla Poznania i Wielkopolski. Spektakl Żegnaj Judaszu będzie można zobaczyć w Teatrze Polskim. Będą koncerty, wspaniały koncert w Lesznie, to będzie koncert galowy zespołu Huculija, tanecznego zespołu z Iwano-Frankowska. ten program jest bardzo bogaty, nie będę mówił o
Znajdziemy go na stronie poznajsąsiada.pl. Zaprasza i zachęca Witold Chorowski, konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu. Dziękuję panu za rozmowę i za wizytę w studio.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc państwu. Mówią Mariusz Siuda, także i Rafał Regulski, a jutro rozmowa po zachodzie, którą poprowadzi Agnieszka Gulczyńska. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.